Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego to niedziela świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. I nie o doskonałości będzie dzisiaj ta niedziela, bo byśmy się w ogóle w tym nie odnaleźli, w takim modelu. To nie o modelu katolickiego małżeństwa, polskiego małżeństwa, zwał jak zwał, to doświadczeniu świętości w Twoim i w moim życiu. Doświadczenie pójścia za pragnieniem, które dane jest Tobie i mi, nie po to, żeby stworzyć coś idealnego, tylko po to, żeby w doświadczeniu pragnienia pójścia za Bogiem Jego w swoim życiu spotkać. A jeśli my Jego w swoim życiu spotykamy, idąc za tym pragnieniem, stajemy się świętymi na Jego wzór, na Jego świadectwo, a nie idealny wzorca w tym czy w innym miejscu. Te wszystkie czytania dzisiaj spina słowo wiara. Wiara w pierwszym, w drugim, w trzecim czytaniu. Dopiero przy Ewangelii pozwolę sobie to złączyć, ale to gdzieś musimy pamiętać. Słowo wiara, ono jest takim nicią zszywającą każde z nich. Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju, to jest VI wiek, kiedy księga powstaje. Powstaje na wygnaniu w Babilonii z prostej racji, dlatego że Izraelici pytają o swoją tożsamość i zaczynają coraz bardziej rozpływać się w morzu obcej kultury. Hymn o stworzeniu świata, który przynależy do historii początków, do pierwszej części Księgi Rodzaju, on nie opisuje, jak świat powstał, tylko on zachęca Izraelitów do płodzenia się, bo dzieci mało. To jest opowieść o tym, że Bóg błogosławi i żeby nas było więcej. My musimy trzymać się razem. Fragment, który dzisiaj słyszymy, pochodzi z drugiej części Księgi Rodzaju i on opisuje kolejne losy Abrahama. Księga Rodzaju kończy się śmiercią Józefa w Egipcie, którego znamy, który ratuje swoich braci, ale to już zupełnie inna opowieść i na inny moment. Dzisiejszy fragment, który słyszymy, to słyszymy o tym, jak dojrzewanie w wierze zmienia człowieka. Ano w ten sposób, że przyjęcie tego, co Bóg przygotowuje dla ciebie i dla mnie, jest tą dojrzałością. Pan Bóg lubi ludzi wiekowych, wcześnie urodzonych. Kiedy przyglądaliśmy się ostatnio z braćmi kryzysowi w Kościele, no bo kryzys w polskim Kościele mamy, we wspólnocie ludzi wierzących, to bardzo ciekawe spostrzeżenie ojciec Marek wypowiedział. Mówi, Kościół we Francji to jest Kościół ludzi starszych. Tylko to jest Kościół ludzi starszych nie dlatego, że trudno dotrzeć tam do młodych i że młodzi już nie chodzą do Kościoła i u nas będzie dokładnie to samo. Tylko tam od 60 lat do Kościoła chodzą tylko starsi. Bo dochodzą do takiego momentu w swoim życiu, w którym nagle widzą, że doświadczenie wiary, które gdzieś w sobie noszą albo odkrywają, staje się ich nicią przewodnią. Młodzi może na razie nie potrzebują. I tam nikt nikogo nie ocenia. Tam nikt nie mówi, że to źle, że trzeba tych młodych zatargać, trzeba coś zrobić, żeby młodzi byli w Kościele. Tam jest opis rzeczywistości. Tam zawsze tak było. Tam w innym momencie życia ludzie odkrywają doświadczenie wiary, które staje się dla nich rdzeniem, taką nicią przewodnią. Może jeszcze ten dar mamy, że u nas niektórzy to wcześniej to doświadczenie wiary w sobie mają. Bóg zawsze przychodzi w Twoje i w moje życie z przyszłości i opowiada o tym, co będzie, tym bardziej, im bardziej mamy wrażenie, że już nic innego się w moim życiu nie wydarzy. Dlatego Pan Bóg potrzebuje ludzi wiekowych, bo często z wiekiem związane jest to, a tak zawsze było, zawsze będzie, już nic lepszego pod tym niebem się nie wydarzy. A żebym dociągnęła jeszcze do przyszłych świąt. O, synku, to już moje ostatnie pewnie święta. Oj, mamusiu, jeszcze się tak nie śpiesz. Może jeszcze kolejne, damy radę. Zobaczcie, to jest dziś taka opowieść, że Bóg do takich ludzi często kieruje słowo. Dlatego dzisiaj przypomniany jest Abraham. Abraham miał 75 lat, kiedy usłyszał od Boga, wyjdź stąd. Kto mając 75 lat porzuca swoje życie, ułożone. Znacie kogoś takiego? Bo ja nie znam. No, Abrahama znamy. Tylko on brzmi tak daleko w historii, że mamy wrażenie, że to bajka. A to nie bajka, to opowieść o ludziach, którzy są często tak zabetonowani w swoim życiu, że my tą przyszłość w ogóle znamy do przodu. Ale my jej nie znamy. Bóg z przyszłości przychodzi i tam, gdzie ty i ja mamy swój ułożony świat. Abraham miał 75 lat, nagle słyszy: wyjdź. Kiedy miał lat 130, rodzi mu się syn. Dopiero wtedy zaczyna się historia zbawienia. Od 130-letniego człowieka. Nie od młodzieńca, który ma pełen pomysł i wigor na to, jak to powinno wyglądać. To jest zupełnie inna opowieść o Bogu, który każdemu z nas daje szansę, który do każdego z nas przychodzi, tym bardziej, im bardziej my w swoim życiu się gruntujemy i mamy wrażenie, że Bóg, to już nic z nami lepszego nie będzie. Człowiek, kiedy dotyka go grzech, potrzebuje drugiego człowieka, a nie osądzenia, który razem z nim przejdzie przez doświadczenie Pana, który przychodzi i szuka grzeszników. Zobaczcie, Chrystus przyszedł do grzeszników po to, żeby przypomnieć nam, że grzesznikami byliśmy, jesteśmy i będziemy, ale że jesteśmy dziećmi Boga. I że twoja i moja nadzieja to nie jest tylko i wyłącznie nadzieja na tylko takie fajniejsze jutro, tylko twoja i moja nadzieja tyczy się tego, co tobie i mi jest obiecane. A obietnica Boga względem każdego z nas nie tyczy się tylko takiej prozaicznej rzeczywistości, że będzie lepiej, bo pewnie będzie, a i tak będziemy niezadowoleni. Tylko obietnica zawsze tyczy się doświadczenia obecności Boga już tu i teraz, w sposób, który ci się w ogóle nie śnił, nie wyobrażał, który jest kompletnie i zupełnie inny. Bóg kocha każdego z nas, zanim my się nawrócimy i nawet jak my się nie nawrócimy. I to jest opowieść Abrahama. To jest opowieść, która nasz wzrok przesuwa do przodu. Księga Rodzaju i ten fragment, który dzisiaj słyszymy, pokazuje nam, że niemożliwe może stać się w naszym życiu możliwe. Abraham pewnie modlił się: Panie, daj mi odejść. Moja żona stara, ja stary. Tak, mam syna, nie tak jak miało być, ale już daj mi święty spokój. Już mi pozwól odejść. Już wszystko, co mogłem, zrobiłem. Ale daj mi teraz odejść. On się nie modlił o to, żeby w jego życiu stał się cud. On nosił w sobie wiarę, że cud w jego życiu może się wydarzyć, ale cud będzie polegał nie na tym, że to się potoczy tak, jak on chce, tylko że nagle nastąpi niesamowity zwrot akcji. Zobaczcie, to nie czynienie założeń, jak coś w naszym życiu ma być, jest cudem. Tak, też chciałbym cudu w swoim życiu. Taki króciutki, myślałem, że nie powiem, ale powiem. W kwietniu, kiedy przechodziliśmy koronawirusa, jakoś sobie z tym poradziliśmy, było cudownie. Jeden z naszych braci odszedł na koronawirusa. Dwóm z nas uszkodziło słuch. Jeden ma uszkodzony trwale węch. Tak chciało, że mi padło na słuch. Ani to dobre, ani to złe. Niefajne to. Bardzo niefajne. Myślę, że ani trudno to porównywać z problemami, które każdy z nas ma. Nigdy tak w życiu nie modliłem się o cud, jak się modlę teraz. Zawsze jak rano wstaję, tak sobie myślę: słyszę już? Nie, jeszcze nie słyszę. A ponieważ ciągle słyszę taki gigantyczny pisk w głowie, to sobie myślę: ach, ten cud będzie, jak kiedyś rano wstanę, nie będę miał tego pisku w głowie i tak w ogóle będę krystalicznie słyszał jak wcześniej. To się tak nie wydarzy. Choć ciągle tego bym chciał. I pewnie każdy z was w swoim życiu ma jakieś pragnienie cudu i mamy na to genialny pomysł. I ciągle jakaś taka intuicja, i to czytanie mi dzisiaj to trochę podpowiada, o Abrahamie, też opowieść o cudzie, który może się zadziać w życiu Twoim i moim. Że to nie potoczy się tak, jak my chcemy, ale to się zadzieje. Jeżeli celem mojego życia będzie to, żebym słyszał, to ja będę słyszał. Tylko nie w ten sposób, jak sobie to wymyślę. Co jest celem Twojego życia? Za czym Ty w swoim życiu tęsknisz? Bo to się zadzieje, ale nie w ten sposób, jak Ty i ja sobie to wyobrażamy. Zobaczcie, do jakiej wolności i do wypuszczenia pomysłu na cuda, na wiarę, na miłość jesteśmy zaproszeni w wierze. My ciągle wszystko byśmy chcieli, żeby to było idealne, ale takie nie jest. Dlatego Pan Bóg wypowiada do Abrahama: nie obawiaj się, nie obawiaj się, bo ja jestem z Tobą i ja z Tobą przez to doświadczenie przejdę. Nawet będziesz w stanie pokochać swoją teściową, dasz radę, bo ja z Tobą przez to doświadczenie przejdę. Przejdę i nagle zobaczysz dużo większe rzeczy niż te, w których jesteś. To jest opowieść o Abrahama. Proś o co chcesz, ale daj szansę, żeby to Bóg w Twoim i w moim życiu pisał historię. Może kiedyś uwolni nas od takiej obsesji, pomysłu, jak to powinno wyglądać. Drugie czytanie. Drugie czytanie to kontynuacja opowieści o Abrahamie i o Sarze. Każdy z nas kiedyś wierzył w świętego Mikołaja, bo przynosił nam prezenty. Nie widzieliśmy go, ale doświadczaliśmy. Potem przyszedł taki moment, w którym wierzyć w niego przestaliśmy, bo już wiedzieliśmy. A potem przychodzi taki moment, kiedy sami tym Mikołajem się stajemy. Stajemy się dla innych. Ale najważniejsza rzecz już w byciu Mikołajem świętym to jest to, żebyśmy nigdy nie zgubili najcenniejszego pragnienia w sobie, pragnienia doświadczenia prezentu. Prezentu od Boga, który przychodzi i obdarowuje nas rzeczami, które są większe niż nasze wyobrażenia. Abraham znaczy skała. W skale nie ma życia. Abraham to był ktoś, kto wyprowadził Izraela. On wypraszał mnóstwo rzeczy dla swojego ludu i ten lud to otrzymywał. Pan Bóg kochał Abrahama, Abraham kochał Boga. I o cokolwiek Abraham prosił, to się wydarzało w jego ludzie. Tak kochał swój lud. Wiecie, o co Abraham nigdy nie poprosił? Abraham nie poprosił dla siebie o to, co jemu było potrzebne. I dzisiaj jest po to przywołany, dlatego był skałą, był oparciem dla innych, ale w nim samym nie było tego, co było istotą, życiem, bo w skale życia nie ma. Jemu była potrzebna Sara. Sara to była kobieta wierząca, tak zwyczajnie, po prostu. Sara jest związana z takim symbolem cysterny, ale cysterny nie samochodu, tylko cysterny na wodę, czyli takiego zbiornika w kamieniu, który się drąży i tam się woda zbiera i tam jest życie. Połączenie skały, czyli Abrahama, z Sarą, czyli z cysterną, daje życie. Kiedy ty i ja nie zgubimy jednej intuicji, że wiara jest taką latarką, która sięga daleko, które jest w stanie rozświetlić nam rzeczywistość do przodu, my rzeczywistość będziemy nieustannie zamadlali. Bo to niezamadlanie rzeczywistości sprawia, że my daleko widzimy. Tylko nieustanne prośba do Boga: Panie, rozświetlaj moją ciemności, pośród tych ciemności dawaj mi nadzieję, że Ty jesteś ze mną i że ja to doświadczenie jestem w stanie przejść. To jest doświadczenie światła. Mądrość w lataniu samolotami i w pływaniu na morzu takimi statkami nie polega tylko na takich manualnych zdolnościach, na pewno, i takim multitaskingu, że trzeba mnóstwo rzeczy naraz robić, na pewno, tylko polega na przewidywaniu. Dobry pilot, dobry kapitan statku na morzu to jest ktoś, kto przewiduje. Jak tam jest taki prąd, to z nami zrobi. Jak tak wieje, to tak trzeba się ustawić i wtedy będzie bezpiecznie. Kiedyś pytałem, taka przyszła pani, młoda dziewczyna, No i widzę, że nie powinna była się pobierać. No nie. No zapytam się tej dziewczyny, co pani w tym mężczyźnie widzi? Ona tak się rozmarzyła i mówi, o Boże, jak on pięknie tańczy. Sobie pomyślałem tak, Jezu, dziewczyno, taka wizja przyszłości. Ty leżysz w malignie, dziecko kwili, tam się pichci na kuchni, a on przed tobą dżajfa. Jeśli, zobaczcie, będziemy zamadlali rzeczywistość i żyli iluzją, a nie będziemy patrzeć do przodu, że wiara to nie jest to, że wszystko będzie cudownie, tylko wiara jest tą rzeczywistością, że ja wiem, co jest dla mnie ważne. Jest taką uważnością na tu i teraz. Tak, ja widzę obok kogoś siebie, jako człowieka mam. Nie jest idealna, nie jest idealny, ale ja wiem, z kim idę przez życie. Bo wiem, że w różnych momentach wiem, jak sobie z tym poradzić. To zaczyna ludzi nieść w życiu. To nazywamy miłością. To nas przeprowadza dalej. Nigdy nie zgub jednej rzeczywistości, że doświadczenie miłości Pana Boga objawia się w teraźniejszości i nie jest nigdy jej zamadlaniem. Wiara to wdzięczność Bogu za to, co jest, takie, jakie jest, by móc z nadzieją popatrzeć do przodu. I dzisiejsza Ewangelia, ona łączy w sobie ten klucz, to wiara, połączenia tych wszystkich czytań. Święta Rodzina nie dlatego, że doskonała i Święta Rodzina nie do końca dlatego, że wybrana. Święta Rodzina dlatego, że ci ludzie w swoim życiu przeszli wiele różnych dziwnych rzeczy i połączyła ich wiara, że są w stanie zbudować coś razem i tego doświadczyć. To wiara jest tym clue, to wiara jest tym zwornikiem. W tym klasztorze mieszka już nas 12. Każdy z nas jest z innej bajki, od sasa do lasa. Uwierzcie mi, połączenie tego bez doświadczenia wiary byłyby niemożliwe. Zasadniczo z większością z nas nikomu z nas nie po drodze. To tak jak w takiej firmie, w której wszystko się kręci, ale jakbyśmy zaczęli rozmawiać o rzeczach ważnych, to byśmy w wielu miejscach może pewnie się rozjechali. Nas łączy doświadczenie wiary, a nie ten sam pomysł na życie. Mamy różne pomysły na życie i każdy ma inne, jakby to mogło wyglądać i co by się mogło z tym stać. Łączy ludzi wiara w miłość, której doświadczyli i którą razem budują. Wiara w poszukiwanie Pana Boga i Jego doświadczenie, ale w swój własny inny sposób. Józef uwierzył aniołowi i uwierzył Maryi. Maryja uwierzyła aniołowi i uwierzyła Józefowi. Bardziej szalonego związku w życiu nie widziałem. I im wyszło przez doświadczenie wiary, które gdzieś w sobie głęboko niesie. Kiedy przychodzą do świątyni, to obraz przyjścia do świątyni to jest dla ciebie i dla mnie obraz jednej bardzo ważnej rzeczywistości. Że świątynią jesteśmy my. I kiedy ty i ja przynosimy siebie do świątyni, to przynosimy siebie po to, byśmy mieli pewność, że w nas mieszka Bóg. Przyjdź do świątyni nie po to, żeby stawać się doskonałym człowiekiem, tylko żeby Pan tobie i mi przypomniał, tak, ja w ciebie wierzę dużo bardziej niż ty samego siebie. Po to my tu przychodzimy. Żyj swoje życie, szukaj mnie, ale uwierz, że to ja jestem dawcą w tobie życia. Przyjdź do świątyni. Oni przyszli. Oni nie ofiarowali Jezusa. Nie wolno ofiarować drugiego człowieka Bogu. Każdy z nas może sam siebie ofiarować. Oni go przedstawili Bogu, bo takie było prawo. Panie, to jest nasz pierworodny, zobacz. Zobacz, kogo my kochamy, bo to dzięki tobie jest. Nasze dziecko, które jest cudownym dzieckiem. Im bardziej kochasz swoje dziecko, tym bardziej wiesz, co oni zrobili. Ucieszyli się radością z Bogiem, bo doświadczyli, Bóg im to dał. I kiedy to zrobili, ucieszyli się tą radością, to ofiarowali za siebie 2 gołąbki. Każdy za siebie. Maria za siebie, Józef za siebie. Panie, mogę ci dać tylko swoje życie w takiej jednej wielkiej wdzięczności. To był dar najuboższych. Już tańszego daru, 5 złotych, już mniej nie można było. Dali to. tylko tyle, nic więcej. To wystarczyło, żeby obudzić w nich doświadczenie pewności Bożego błogosławieństwa. Przynieśli siebie, takich jakimi są. I co się wówczas wydarzyło? Wydarza się dwie rzeczy. Podchodzi do nich Symeon i Anna. Symeon, starzec, który ma w sobie pytanie. Znów starzec, który spięty jest wiarą. To jest pytanie o śmierć. Każdy z nas boi się utraty, tego, że coś tracimy i coś nam odchodzi. I on przychodzi sobie z takim pytaniem: Panie, ja nie ujrzę śmierci, mam w sobie taką głęboką intuicję, dopóki nie zobaczę Ciebie. Zobaczcie, jeżeli Ty i ja nie przyjmiemy w swoim życiu Pana Boga jako i Chrystusa, jako odpowiedź na każde Twoje i moje pytanie o śmierć, o stratę, wtedy nie będziemy mogli, jeśli tego nie zrobimy, wtedy nie będziemy mogli spokojnie śmierci spojrzeć w oczy, a ona jest częścią życia. Tak trudno jest tracić, tak trudno jest zostawiać, tak trudno jest być niespełnionym w dobrych pragnieniach, w naszych zawiedzionych dobrych modlitwach. To jest mega trudne. To odsłania w nas niesamowity kryzys doświadczenia wiary, który Tobie mi pokazuje tylko jedną ważną rzecz. Tak, ja Ciebie, Panie, potrzebuję, bo tylko Ty jesteś odpowiedzią na to, a nie wszystko będzie dobrze. Dasz radę. O Jezu, gdybym ja miał takie problemy jak Ty, już dawno bym się z tym poradził. Weź, przestań, weź się ogarnij. Ty przeorem jesteś, weź tutaj, się skup. Jesteś wystarczającym mężem, żoną jesteś, no co ty, nie dasz rady? O Jezu, gdybym ja miał takie problemy jak ty. Zobaczcie, my to ciągle słyszymy na różne sposoby. A może warto zaprosić Pana w nasze życie, byśmy doświadczyli tego, co najważniejsze. I Anna, prorokini, to już ostatnia rzecz. Proroka w Izraelu nie było od 200 lat. Prorokini Anna, kiedy to słyszymy, nie wiem, jak to, żeby to dobrze teraz wybrzmiało, nie wiem, czy to będzie najlepsze porównanie, ale to tak. Jak ktoś jest takim prorokiem w Warszawie, to dobrze brzmi, dobrze tam prosperuje, rozwija się, tam jest centrum w ogóle wszechświata, ta Warszawa. Jak człowiek przyjechał z Warszawy, to już w ogóle coś za sobą niesie, tak? No, może beznadziejne, ale trochę takim porównaniem trzeba się posłużyć. My często mamy jakąś wizję za kimś idącą, a nagle się okazuje, że w takiej małej miejscowości może być ktoś, kto staje się dla mnie dużo większym prorokiem niż ten ktoś taki spektakularny z mediów. I staje się na moją miarę człowiekiem, który ożywia doświadczenie miłości. Bo co zrobiła prorokini Anna? Porzuciła wszystkie swoje modlitwy i wszystkie swoje posty nagle. 84 lata babcia miała. I nagle mówi: po to się modliłam i po to tyle pościłam, żebym teraz ucieszyła się życiem. Wiem, co mam robić. Mam kochać, bo doświadczyłam przychodzącego w moje życie Pana. Dzięki Bogu to zajarzyłam. Może się wymalowała, ubrała rajtuzy i poszła w świat. A nie siedziała ciągle i tylko i wyłącznie odlatywała. To nie jest, zobaczcie, zachęta do porzucenia praktyk religijnych, tylko zobaczenia, ku czemu one służą. One mają służyć naszej miłości. Poszła i świadczyła. Opowiadała o innych, że w swoim życiu spotkała w końcu Boga. Myślę, że ich nie indoktrynowała. Tylko o swoim życiu opowiadała. Jak warto za nim iść prawdziwie. Pomimo tego, że w wielu miejscach będziemy mieli braki i niespełnienia. Będziemy żyli. I nagle, niezależnie od tego, jaki związek skonstruujemy, jak skonstruujemy nasze rodziny, staniemy się świadectwem dla innych, świętej rodziny, takiej, jaka jest naprawdę, a nie wyidealizowanej, nie dlatego, że dotkniętej przez Pana, tylko dlatego, że żyjącej wiarą, że Bóg teraz w moim życiu jest obecny. Teraz mnie kocha, teraz ze mną idzie, teraz mnie przez życie przeprowadza. Czego wam i sobie w różnych doświadczeniach, a tym bardziej trudnych, bardzo życzę.